Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Procesja różańcowa zmierza do groty Matki Bożej z Lourdes w ogrodach watykańskich. Do uczestników dołączy Benedykt XVI, który po krótkiej liturgii słowa wygłosi przemówienie. Z papieskich aktualności dnia powiemy o spotkaniu z prezydentem Czech Václavem Klausem oraz audiencji dla dzieci angażujących się we wspieranie misji. Następnie przedstawimy majowy numer listu i cenny dodatek do gościa niedzielnego. Nadamy także rozmowę ze zwierzchnikiem rycerzy Kolumba, Karlem Andersonem, promującym właśnie polski przekład swej książki Cywilizacja Miłości. W sobotnim magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Ojciec Święty przyjął na audiencji czeskiego prezydenta Václava Klausa. Jak podaje komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, w czasie serdecznej rozmowy mówiono o sytuacji w Czechach, przyszłości Europy, znaczeniu jej dziedzictwa kulturowego, duchowego i chrześcijańskiego. Wspomniano też o wrześniowej podróży Benedykta XVI do Czech. Dzieląc się wrażeniami z wizyty w Watykanie, prezydent Klaus powiedział dziennikarzom, że był zdziwiony, jak dobrze papież orientuje się w sytuacji jego kraju.
Ja jestem rad, że była przyjętość bardzo obszernemu.
Cieszę się, że była okazja do długiej, nie tylko formalnej rozmowy. Wydaje mi się, że poglądy papieża na wiele spraw współczesnego świata całkiem dobrze rozumiem i, co może dziwić, nie są one dalekie od moich poglądów. O konkordacie nie wspomnieliśmy ani słowem. Papieżowi chodzi o rzeczy głębsze, bardziej istotne. Nasza rozmowa toczyła się na całkiem innym poziomie. Nie była to jednak wymiana uprzejmości, lecz rzeczowa dyskusja, która, mam nadzieję, będzie miała swój dalszy ciąg w Pradze. Wierzę, że papież przyjedzie do Czeskiej Republiki z jasnym przesłaniem, które dotrze do wszystkich. Bardzo tego oczekujemy.
A na to się naprawdę bardzo cieszymy.
Po audiencji u Benedykta XVI Václav Klaus spotkał się również z sekretarzem stanu, kardynałem Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Głównym motywem wizyty czeskiego przywódcy w Watykanie była 40. rocznica śmierci kardynała Józefa Berana. Niezłomny prymas Czech, więziony, a następnie wydalony z ojczyzny przez komunistów, przebywał aż do śmierci w Rzymie, gdzie pochowano go w grotach watykańskich. Jego grób, jak też grób Jana Pawła II, nawiedził prezydent Klaus.
Czy myślałeś, że zostaniesz kiedyś papieżem? Takie pytanie usłyszał dziś Ojciec Święty w auli Pawła VI z ust włoskiej dziewczynki. Spotkał się tam z małymi uczestnikami papieskiego dzieła misyjnego dzieci, którzy przybyli do Rzymu z Włoch i całej Europy.
Tak naprawdę to nigdy nie myślałem, że zostanę papieżem. Byłem chłopcem dość prostodusznym. Mieszkałem w małej miejscowości, bardzo odległej od wielkich centrów, na zapadłej prowincji. Było nam tam dobrze i nie myśleliśmy o czymś innym. Oczywiście wiedzieliśmy o papieżu, czciliśmy go i kochali. Był nim wtedy Pius XI. Nam jednak wydawał się on kimś na niedostępnej wysokości, niemal w innym świecie, a w każdym razie jako rzeczywistość o wiele nas przekraczająca. I muszę powiedzieć, że nadal trudno mi zrozumieć, jak Pan Bóg mógł pomyśleć o mnie, przeznaczyć mnie do tej posługi. Przyjmuję to jednak z Jego rąk, choć było to coś zaskakującego i, jak mi się wydawało, ponad moje siły. Bóg mi jednak pomaga.
Również odpowiadając na pytanie jednego z dzieci o możliwość współistnienia ludzi różnych kultur, Benedykt XVI powrócił myślą do swego dzieciństwa. Opowiedział, jak chodził do szkoły w małej bawarskiej miejscowości, do której jego rodzina przybyła krótko wcześniej z innej części Bawarii. Traktowano go początkowo niemal jak obcokrajowca, bo nie mówił miejscową gwarą. Wkrótce jednak jej się nauczył, a jeśli czasem pokłócił się z rówieśnikami, to zawsze kończyło się pojednaniem. Pomagał w tym fakt, że wszyscy tamtejsi mieszkańcy byli katolikami. Dzieci wspólnie się modliły, poznawały Pismo Święte i przygotowywały do sakramentów. Chrystus, obecny w swoim kościele, pomagał im żyć w jedności i pokoju. W tym też czasie mały Józef Ratzinger został ministrantem.
Ojcze Święty, jesteś pierwszym misjonarzem. Jak my, dzieci, możemy Ci pomóc w głoszeniu Ewangelii? Brzmiało ostatnie pytanie. Benedykt XVI wskazał na szczególne znaczenie modlitwy. Dzieci same mają się modlić i zachęcać do modlitwy dorosłych. Ponadto winny słuchać Słowa Bożego i poznawać Chrystusa, by mógł wejść w życie nasze i całego świata. Trzeba się też dzielić solidarnie z innymi i wszystkich akceptować. To pomoże, by Ewangelia stawała się rzeczywistością w naszym świecie, powiedział papież.
Mija dziś 100 lat od dnia, kiedy w Derry, znanym przez tamtejszych protestantów Londonderry, otwarto znacznie powiększony i odnowiony kościół Long Tower. Ta świątynia parafialna, wzniesiona pod koniec XVIII wieku, a później dwukrotnie rozbudowana, pozostaje sercem tamtejszej społeczności katolickiej. W tym północnoirlandzkim mieście ma też ona katedrę swojej diecezji.
Główne uroczystości z okazji stulecia rozbudowy katolickiej świątyni parafialnej w Derry odbędą się 9 czerwca, kiedy obchodzi się tam liturgiczne wspomnienie patrona tego kościoła, świętego Kolumbana Starszego. Ten mnich z VI wieku, misjonarz Irlandczyków i Szkotów, jest jednym z głównych patronów Irlandii. Swoim specjalnym wysłannikiem na planowane za 10 dni obchody papież mianował kardynała Keitha O'Briena. Arcybiskup Edynburga, stolicy Szkocji, pochodzi z północnej Irlandii. W liście do niego skierowanym Benedykt XVI przypomina, że w Derry, w miejscu zwanym Long Tower, czyli Długą Wieżą, istniał niegdyś słynny klasztor pod wezwaniem świętego Kolumbana. Jego początki sięgają XII wieku. Co roku w uroczystość patronalną przybywają tam liczni pielgrzymi, zauważa papież.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Z redakcji miesięcznika List w Krakowie mówi Anna Dąbrowska. Bóg, człowiek i zwierzęta. Tak brzmi tytuł majowego miesięcznika List. Dlaczego do dziś teoria ewolucji wydaje się kontrowersyjna i jak ją rozumieć, opowiada Sławomir Rusin, redaktor Listu.
Teoria ewolucji zmieniła też podejście człowieka do zwierząt, bo do tej pory człowiek raczej podnosił zwierzęta do swojego poziomu, natomiast teoria ewolucji odwróciła ten porządek, ponieważ pokazała ciągłość pomiędzy zwierzętami a człowiekiem.
Czy zwierzęta pokazują nam drogę do Boga? Na to pytanie odpowiadają autorzy artykułów o świętych, którzy potrafili rozmawiać ze zwierzętami, a jednocześnie troszczyli się o nie. O jednym z nich, Janie Paulusie, późniejszym biskupie Tuluzy, opowiada pani Joanna Gorecka-Kalita, historyk literatury francuskiej i tłumacz.
Jest to święty Jan Paulus, który udaje się na pustelnię i pragnie pokutować za grzech, z którego nikt nie chciał go rozgrzeszyć. Odmawiają mu rozgrzeszenia kolejno papież, jeden biskup, jeden pustelnik, w związku z czym Jan Paulus jakby sam wyklucza siebie ze świata ludzi. Postanawia żyć jak zwierzę, w związku z czym postanawia chodzić na czworakach, jeść wyłącznie w taki sposób, jak mówi, tak jak jeleń się pasie, czyli bez użycia rąk i w ten sposób żyje przez całe lata, czekając, aż Bóg mu wybaczy.
W majowym liście także teksty o świętym Franciszku z Asyżu i o świętym Stanisławie, biskupie i męczenniku z Krakowa.
Do najnowszego numeru Gościa Niedzielnego dołączono bezpłatny dodatek, płytę kompaktową z przemówieniami i homiliami Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. 9 czerwcowych dni 1979 roku zmieniło oblicze tej ziemi. Słowa Jana Pawła II przywróciły Polakom poczucie godności i duchowej siły. To był początek późniejszych przemian, pisze, wspominając tamte wydarzenia, ksiądz Tomasz Jaklewicz. Okazją do przypomnienia sobie słów Jana Pawła II, kierowanych w 1979 roku do rodaków, jest zbliżająca się 30. rocznica owej szczególnej pielgrzymki. Papież odwiedził wówczas Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ, a dołączone do Gościa Niedzielnego przemówienia pochodzą z archiwum Radia Watykańskiego. Karl Anderson, najwyższy rycerz zakonu rycerzy Kolumba, promuje w Polsce swą najnowszą książkę Cywilizacja Miłości. Polski przekład jest pierwszym po amerykańskim oryginale. Książka Andersona zawiera również podtytuł Co każdy katolik może zrobić, by zmienić świat. O cywilizacji miłości, wartościach, na których warto budować świat, obecności rycerzy w Polsce i o podejmowanych przez nich inicjatywach z Karlem Andersonem, zwierzchnikiem rycerzy Kolumba, rozmawia Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Cywilizacja miłości to Pana najnowsza książka. Powstała jako wynik refleksji po wydarzeniach z 11 września 2001 roku, czyli po atakach na World Trade Center. Na ile Pana zdaniem 11 września doszło do zderzenia cywilizacji, a na ile świata wartości? Zdecydowanie było to zderzenie cywilizacji jako wynik procesu globalizacji. W tym kontekście niezwykle ważną stała się dla mnie praca Jana Pawła II, który dał nam mapę drogową służącą do ominięcia kolejnych zderzeń. Stąd jego idea cywilizacji miłości. To niesamowite, że papież pochodzący z tak katolickiego kraju wskazał na uniwersalne wartości, w których mogą odnaleźć się wszyscy ludzie na świecie. To myśl o traktowaniu sąsiadów z miłością i w sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani. To fundamentalna myśl o budowaniu na tej wartości nowej kultury. Przyszłość wartości nie rysuje się jednak w jasnych barwach. Najważniejsze dla ludzi stają się kwestie materialne, a nie wartości, jak miłość czy uczciwość. Czy zatem wartości, o których rozmawiamy, mają szansę zmienić świat, wpłynąć na niego, skoro nie są dziś, wbrew pozorom, pierwszorzędnymi? W nauczaniu Jana Pawła II znajduje się przekonanie, że sposób, w jaki zwykle staramy się zmierzyć człowieka, wyjaśnić go, przedstawić jego aspiracje poprzez politykę, ekonomię czy psychologię, jest niepełny. Papież mówi, że prawdziwy sposób na zrozumienie człowieka polega na tym, iż każda osoba została wezwana do miłości, do życia w miłości i że ludzkie życie tak naprawdę polega na szukaniu miłości. Człowieka dotyka oczywiście materializm i wiele innych izmów, ale w gruncie rzeczy każdy poszukuje tego rodzaju relacji, która stanowi centrum wiary chrześcijańskiej. Wydawać by się mogło to niezwykle idealistyczne, ale takim nie jest, ponieważ jest to podstawowe zobowiązanie, by kochać bliźniego jak siebie samego, traktować go w sposób, w jaki sam chciałbyś być traktowany. Jeśli będziemy tak postępować, będziemy mieli możliwość budowania kultury, globalnego społeczeństwa, które uznaje wartość każdej jednostki i szanuje ją. Na ile Pana zdaniem przesłanie Jana Pawła II o cywilizacji miłości zostało przyjęte przez społeczeństwo, także w tym wymiarze globalnym, a na ile wciąż musimy odkrywać myśl papieża? To ogromne wyzwanie. Oczywistym jest, że w historii Jan Paweł II zapisał się jako gigant, który dokonał zmian w całych krajach i odmienił drogę, na której świat się znajdował. Nie był to jednak wynik bycia wspaniałym politykiem czy dyplomatą lub strategiem. Wszystkie jego działania to konsekwencja bycia wielkim świadkiem podstawowych prawd. Jedną z nich była solidarność, inną cywilizacja miłości. Nie możemy patrzeć na te kwestie jedynie przez pryzmat historii. Dla mnie największą spuścizną Jana Pawła II jest danie nam pomysłu, ale i świadectwa, w jaki sposób budować cywilizację miłości. Każdy z nas jest wezwany, by dobrze świadczyć. Jeśli potrafimy to robić, to możemy zmienić kulturę, społeczeństwo w taki sposób, w jaki dokonało się to 30 lat temu w Polsce. Ludzie powiedzieli wtedy, tak, możemy to zrobić. A że wielu z nich powiedziało tak, kultura się zmieniła. Zmienił się kraj, świat. Starał się Pan tchnąć w nas poprzez swoją książkę jakąś nadzieję? To książka pełna nadziei, ponieważ chrześcijaństwo jest religią nadziei. Jan Paweł II był papieżem nadziei. Być prawdziwym chrześcijaninem oznacza w tym podstawowym sensie być zmotywowanym poprzez nadzieję.
Yes, to be a sincere Christian is to be someone who is motivated fundamentally by hope.
W swojej książce wspomina Pan, że papieskie pielgrzymki są dziś postrzegane raczej przez pryzmat newsa, medialnego wydarzenia. Nie dostrzega się w nich przesłania, z jakim papież udaje się do jakiegoś kraju. Osoba Ojca Świętego wydaje się być traktowana jak popgwiazda. Jaka jest zatem rola chrześcijan, by głos Kościoła, którego głową jest papież, był słyszalny?
Well, we have the benefit of having the greatest.
Mamy możliwość korzystania z największych dobrodziejstw komunikacji, o wiele bardziej niż ludzie w jakimkolwiek innym okresie historii. Ale często media, szczególnie te informacyjne, przedstawiają ważne wydarzenia, jak choćby podróże papieża, w bardzo powierzchowny sposób. Czy Ojciec Święty był zdrowy, zmęczony, czy w spotkaniach uczestniczyło tak wielu ludzi, jak się tego spodziewano, zamiast koncentrować się na papieskim przesłaniu. Tu dochodzimy do kwestii odpowiedzialności każdego chrześcijanina. Musimy podejmować szczególny wysiłek, by uświadomić wszystkim, że wspaniałe techniki komunikacyjne, którymi dysponujemy, jak choćby internet, dostęp do wielu tytułów prasowych, telewizja, także przez internet, powinny służyć formowaniu siebie nawzajem, ponieważ to, co jest istotne w papieskich podróżach, to właśnie prezentowane w ich trakcie przesłanie. Rycerze Kolumba są obecni w Polsce od 2005 roku. W ostatnich latach w kraju powstało aż 13 rad tego stowarzyszenia. Jaki był powód przybycia rycerzy do Polski?
Well, the Knights of Columbus does not go into many countries.
Rycerze Kolumba nie zakładają nowych ośrodków w wielu krajach. Jesteśmy bardzo selektywni. Decyzja o powołaniu w Polsce pierwszej rady oparta była na fakcie, iż przyglądając się historii Kościoła katolickiego, szczególnie w ostatnim wieku w Polsce, dostrzegliśmy, że jest to kraj o wielkiej duchowej energii i tradycji. Weźmy choćby pod uwagę brata Alberta, siostrę Faustynę, ojca Kolbego czy Jana Pawła II. Wiele wydarzyło się w XX wieku w Polsce. Chcieliśmy, aby rycerze Kolumba otworzyli się na to doświadczenie, a także skorzystali z niego. Jednocześnie byliśmy przekonani, że rycerze mogą zaoferować polskim mężczyznom katolikom sposób na większą aktywność w parafiach, w pracy charytatywnej i w ich wspólnotach, by budować silne małżeństwa i rodziny, by być lepszymi mężami i ojcami, biznesmenami i pracownikami, by podjąć to, do czego wzywa nas Kościół, do odnowy społeczeństwa poprzez Kościół, rodzinę, pracę, a nawet politykę.
Renew society through our church and our families, our businesses and even our politics.
W ciągu ostatniego roku sytuacja na świecie bardzo się zmieniła. Mam tutaj na myśli trwający kryzys ekonomiczny. Kościół w ogólności, ale również wiele świeckich organizacji charytatywnych starają się pomóc osobom dotkniętym trudnościami. Widzi pan jakąś rolę rycerzy Kolumba w odniesieniu do kryzysu?
Well, we have been very active.
Od początku byliśmy bardzo aktywni, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone oraz inne kraje, gdzie jesteśmy obecni, także w Polsce. Przede wszystkim trzeba dostrzec, że z powodu kryzysu ekonomicznego cierpią ludzie. Musimy być z nimi solidarni. Rządy mogą coś zdziałać, ale również każdy z nas może coś zrobić. Nawet jeśli nie posiadamy zbyt wiele pieniędzy, to jednak ciągle mamy 24 godziny i 7 dni w tygodniu. Możemy więc ofiarować nasz czas, by pomóc. Na poziomie lokalnym rycerze Kolumba zrobili bardzo wiele na polu działalności charytatywnej w stosunku do rodzin, które borykają się z efektami kryzysu ekonomicznego, by zabezpieczyć przede wszystkim podstawowe potrzeby, jak schronienie, odzież czy jedzenie. Jaki będzie kolejny krok, jeśli chodzi o obecność rycerzy Kolumba w Polsce? Myślę, że rozpoczęliśmy bardzo dobrze. Mamy bardzo aktywne rady w Krakowie, Warszawie czy innych miastach. Stopniowo będziemy chcieli rozszerzać naszą obecność na, mamy taką nadzieję, wszystkie diecezje w Polsce, podobnie jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy w wielu diecezjach Meksyku. Chcemy dotrzeć do wielu mężczyzn, by dać im możliwość bardziej aktywnego przeżywania ich katolicyzmu.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowa Rafała Łącznego z Karlem Andersonem, zwierzchnikiem rycerzy Kolumba, kończy już sobotnie wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus.